gościem wywiadu wnet jest Robert Winnicki. Wolny człowiek, jak sam właśnie mi powiedział. Były polityk, obecnie publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
To na bieżąco skomentujmy to, co się dzieje na scenie politycznej w Polsce. Czy rozłam, czy wyjście, czy ewentualnie po prostu tworzenie nowych części Prawa i Sprawiedliwości pana zdaniem jest dobrym ruchem politycznym Mateusza Morawieckiego, czy to pokazuje już słabość tego obozu po tej stronie?
Na pewno mamy do czynienia z całkowicie nową rzeczywistością. PiS przez kilkanaście lat był taką prawicą, jaką chciał. Miał ku temu środki, twarze, możliwości, nie miał konkurencji takiej, którą ja między innymi zakładałem w 2019 roku jako Konfederację, tak? I dzisiaj PiS stoi przed takim problemem do określenia jednak, jaką jest prawicą, jaką ma tożsamość. Bo nie może być taką prawicą, chociaż trochę próbuje, jak Konfederacja czy Korona, więc są dwa pomysły na to w PiS-ie, plus jeszcze Jarosław Kaczyński, dzisiaj oczywiście ten wiek jest przesunięty, emerytury politycznej, ale Jarosław Kaczyński jest bliżej 80 niż czegokolwiek innego, tak? I wszyscy już zaczęli po 23 roku jednak myśleć tymi kategoriami schedy po Kaczyńskim, a Mateusz Morawiecki ma taki pomysł, że to on powinien być tym liderem, co się znacznej części tego obozu nie podoba. Plus chce budować taką tożsamość jednak, powiedziałbym, bliską temu, czym było Porozumienie Centrum na początku lat 90., czyli prawica proeuropejska, może nie taka bardzo prounijna, ale jednak proeuropejska, raczej umiarkowana w takich emocjach, powiedzmy, tak? Bardziej technokratyczna. I tu jest zasadniczy konflikt. Ten konflikt, moim zdaniem, został, czy on nawet został jakoś... Jarosław Kaczyński wczoraj po raz pierwszy chyba przyznał, że partia jest, ma frakcję. Ta frakcja została zalegalizowana, że tak powiem. Nie możesz ich zwalczyć, to nadaj im autonomię. Mniej więcej na tej zasadzie. Natomiast to nie jest koniec walki. To nie jest koniec walki. To już po konferencji od razu panowie z jednej, drugiej frakcji rzucili sobie się do gardeł internetowo. W związku z czym to jest zaledwie jakiś etap, jakiś przystanek.
A pan wróci do polityki, bo to pana odejście wtedy, pamiętam, że wstrząsnęło jakby tą sceną prawą. Ja przeczytałam informację, nie wiem, czy prawdziwą, że to w związku ze stanem zdrowia. I taką informację przyjęłam. Ciągnie pana do polityki?
No, dlatego tutaj dzisiaj siedzę, bo tą polityką nadal w jakimś stopniu żyję. Natomiast ja sobie inaczej poukładałem życie i też bardziej się koncentruję na tym, co jest przed prawicą do zrobienia. I to dzięki temu, że mam teraz swobodę mówienia niezwiązaną, że tak powiem, oczekiwaniami wyborców, niezwiązaną oczekiwaniami
kolegów
z partii, czy właśnie jakąś linią partyjną, to w sytuacji, kiedy jest jakaś szansa, że ta prawica wróci do władzy różnorako rozumiana, już nie właśnie pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, ale różnobarwna prawica, to pytanie, po co ona ma wrócić do tej władzy? Bo to jest zasadnicze pytanie i to staram się opisywać. Na ten temat też przygotowuję książkę na temat tego, jak głębokie są te zmiany takie cywilizacyjne, które nam towarzyszą. I są olbrzymie wyzwania jeszcze w tym pokoleniu i obawiam się tego, co było przez poprzednie 8 lat rządów PiS-u, to znaczy, że ten zapał reformatorski, że jego nie będzie, bo są koszty polityczne. A te reformy, które są do zrobienia w państwie polskim, są bardzo bolesne.
Pan jest youtuberem też, jak już właściwie to już wszyscy politycy chyba w większości. Jarosław Kaczyński jeszcze nie otworzył swojego kanału, na to czekamy. Obejrzałam z zainteresowaniem materiał, który chyba był ostatnim na YouTubie, może proszę mi skorygować, jeśli nie. I to są takie proste pytania, na które my powinniśmy znać odpowiedzi, a faktycznie nikt tych pytań tak nie zadaje. To ilu imigrantów Polska realnie powinna przyjmować rocznie i po co jest nam imigracja? Jakie kryteria powinniśmy przyjąć?
No więc tak, ja wychodzę w tej refleksji od tego, że mamy oczywiście katastrofę demograficzną i ona będzie z nami przez kolejne dziesiątki lat. prawdopodobnie nawet do końca stulecia, tak? Myślę, że to odbicie nastąpi demograficzne, ale w sytuacji, w której będzie nas kilkanaście milionów, z czego połowa ludzi po prostu, no, starych, to ludzi w starszym wieku, tak? I do tego czasu trzeba przetrwać jako państwo polskie, jako państwo zdominowane przez Polaków. W międzyczasie mam nadzieję, trochę taką nadzieję, jaką mają dzisiaj Chińczycy, którym też po parę milionów ludzi rocznie ubywa z kraju, bo mają sytuację demograficzną niewiele lepszą od nas. W sensie, no, mają miliard ludzi, ale jakby struktura demograficzna bardzo szybko zmienia się w tym samym kierunku, co u nas. I Chińczycy mają taki pomysł pod hasłem technosolucjonizm, to znaczy, że automatyzacja, robotyzacja nam rozwiąże wiele problemów związanych z brakiem rąk do pracy. I okej, ale zanim to nastąpi, to musimy jakoś przetrwać z taką gospodarką, jaka jest, i ona potrzebuje trochę rąk do pracy, których dzisiaj w Polsce z jednej strony zaczyna brakować, z drugiej strony mamy rosnące bezrobocie. To są dwie rzeczy, tylko niekoniecznie po prostu to bezrobocie związane między innymi z tym, że niekoniecznie Polacy chcą się podejmować dzisiaj każdej pracy. To też sobie powiedzmy jasno i wprost, tak? I co w związku z tym? No przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie jasno, że ta polityka migracyjna musi być taka, żeby tych imigrantów wpuszczać mniej niż gospodarka potrzebuje. Bo jeśli będziemy ich wpuszczać tyle, ile gospodarka potrzebuje, to jest mój zarzut na przykład do profesora Czanka, ostatnio, który mówił o tym, że no przedsiębiorcy mają. Jak przedsiębiorcy będą decydować, to nie będzie na tych przedsiębiorców żadnej presji, żeby oni właśnie szli w kierunku automatyzacji, robotyzacji. I powiedzmy sobie też szczerze, wraz z ograniczeniem imigracji radykalnym niektóre biznesy padną. To się zgadza. Tylko pytanie, czy każdy biznes jest w Polsce niezbędny do tego, żeby był. No i
ale na przykład zbieranie truskawek, rolnictwo i inne historie są nam potrzebne.
No to są nam potrzebne.
W związku z tym my nie zbieramy truskawek, bo nam się już nie chce.
W związku z tym nam się nie chce, nam się nie opłaca. Mhm. To jest dla nas robota, której nie chcemy się podejmować jako Polacy. W związku z czym okej, wpuszczamy jakąś liczbę imigrantów. Wpuszczamy ich mniej niż potrzeba, powinniśmy ich wpuszczać mniej niż potrzeba, żeby jednak była ta presja na automatyzację, robotyzację. Po drugie, nie dajemy żadnych warunków stałego osiedlenia, takich specjalnych jakichś praw socjalnych, zachęt do tego, żeby się na stałe osiedlali. Po trzecie, obywatelstwo polskie powinno być absolutnie zastrzeżone. To znaczy nawet jeśli czyli taki trochę model państw Zatoki Perskiej. Oni też mają nawet olbrzymie ilości wręcz. W niektórych państwach, tych naftowych monarchiach, imigranci gospodarczy stanowią większość. No to ja to uważam za niedopuszczalną rzecz, żeby w Polsce do tego doszło. Ale nawet stanowią w niektórych państwach większość mieszkańców, czy tam ludzi, którzy w danym momencie przebywają na terytorium. Co nie znaczy, że mają jakiekolwiek prawa polityczne czy socjalne. Trzeba bardzo jasno powiedzieć, że nawet jeśli ktoś spędzi w Polsce dziesiątki lat, to nie znaczy, że dostanie polskie obywatelstwo. Tak trzeba poprowadzić prawodawstwo. To obywatelstwo możemy się zastanowić w pojedynczych przypadkach, na przykład, nie wiem, ludzi, którzy będą nam tworzyli naukę na bardzo wysokim poziomie.
Co się wydarzy, jak się skończy wojna na Ukrainie? I tu już mamy już żony tych mężczyzn walczących na wojnie na Ukrainie i sytuację, kiedy kobieta już właściwie ma kartę pobytu, może się starać o kartę Polaka, to jak należałoby rozwiązać, czy ustawę o niełączeniu rodzin? Co można zrobić w tej sytuacji?
Znaczy, to będzie jeszcze zupełnie inny problem. Jak na Ukrainie zamrożona zostanie ta wojna, bo ja nie wierzę w jakiś trwały pokój, uważam, że po prostu w pewnym momencie strony będą na tyle wyczerpane, że nastąpi rozejm. Będziemy mieli sytuację koreańską. Przypominam, że na Półwyspie Koreańskim formalnie nadal trwa wojna. Tylko od 50, tam 60, no już prawie 70 lat nie toczą się działania zbrojne, tak? Więc to jest ta różnica. Moim zdaniem na linii rosyjsko-ukraińskiej podobna rzecz nastąpi, po prostu zamrożenie tego konfliktu nastąpi. Niemniej jednak pewnie kilkaset tysięcy ludzi zostanie zwolnionych z frontu. Część z nich ruszy na zachód, spora część. Część z nich do Polski i to będą bardzo duże problemy. Będziemy mieli problemy natury kryminalnej, będziemy mieli problemy związane właśnie z napływem. Znaczy,
To co my możemy zrobić?
Co możemy zrobić? No trzeba się na to przyszykować. Ja mam tutaj bardzo niestandardowe wręcz pomysły na to, jak trzeba trochę, powiedziałbym, trzeba odrobić lekcje z XVII wieku. Część tych kozaków rejestrowych trzeba wziąć rzeczywiście na rejestr to, i zrobić z nich, nie wiem, jakąś legię cudzoziemską, jakieś private military company, czego prawo polskie w tej chwili nie dozwala i niech oni tam na przykład gdzieś w Afryce jakieś kopalnie złota strzegą w naszym imieniu albo takich rzeczy, jakichś polskich inwestycji w ten sposób, żeby rozładować te problemy, dlatego że one będą. Natomiast kwestia obywatelstwa powinna być ściśle zastrzeżona do obywateli polskich, ich potomków. I na przykład, nie wiem, uda nam się rozwinąć, bo to jest olbrzymie wyzwanie w tej chwili, żebyśmy rzeczywiście weszli na ten bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicznego, naukowego w Polsce. Jeśli uda nam się kogoś ściągnąć za granicę, no to jemu ewentualnie jakiemuś osobie, która inżynieryjnie czy naukowo jest bardzo dla Polski zasłużona, to możemy się rozważać po 10, 20, 30 latach nadanie obywatelstwa. To tylko w takich wypadkach. I będziemy mieli trochę dwie kategorie ludzi w Polsce i trzeba to sobie oficjalnie powiedzieć, tak? Trzeba sobie to oficjalnie powiedzieć, że taka sytuacja ma być, natomiast prawa polityczne powinny należeć po prostu do Polaków, do obywateli polskich.
A jak pan śledzi swoich kolegów, to spotka się pan z Krzysztofem Bosakiem albo z Sławomirem Mentzenem i dyskutuje pan o tym, co oni robią w polityce. Jak pan ocenia działania Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna? Gdzie jest panu bliżej? Kogo pan by wspierał?
Nie, no ja zakładałem Konfederację złożoną z części narodowej i wolnościowej, także to naturalnie to jest moje, tak powiem, macierzyste środowisko i tu jest mi blisko z powodów oczywistych. Ja to rozejście się, które nastąpiło ponad rok temu w wyniku ogłoszenia decyzji o starcie Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich, ja wiedziałem, że to nastąpi, nie wiedziałem kiedy. Wiedziałem, że ten moment nastąpi, bo tam się przestało to kleić w pewnym momencie. Natomiast, no jak widać, jest to jeden z niewielu rozwodów w polityce, które opłaciły się obydwu stronom, bo na początku 25 roku Konfederacja jako całość miała tam 12%, teraz oscyluje 13-15, a Korona jeszcze ma dodatkowe 8, czyli
a
ponad 20.
A to się jeszcze okaże w 27, bo wie pan, no jak to, z tymi sondażami.
Jak się zweryfikuje, to zobaczymy. Natomiast no mamy, każdy pojedynczy sondaż należy uznać za kłamliwy, natomiast trendy sondażowe,
jakby, są już tak.
Trendy sondażowe, tak, nie należy sądzić o lesie na podstawie pojedynczego drzewa, ale jak tych drzew jest bardzo dużo, to można coś wywnioskować,
tak
już,
jest.
Że można założyć, że to jest jakiś las, tak? Więc tak jest z tymi sondażami. Ja myślę, że oni radzą sobie całkiem nieźle, natomiast też są takie rozważania, a czemu nie rośniemy powyżej te 15%, tych 15%. I ja też nie ukrywam, mówię, nie wyjdziecie poza te 15%, jeśli albo w Platformie, albo w PiS-ie coś się nie zawali.
Ale czy
krótko mówiąc, po jednej albo po drugiej stronie, bo też scena polityczna jest no, jakoś zabudowana, tak? Ludzie
tak,
gdzieś mają swoje lojalności, swoje przywiązania. W związku z tym jest ciężko nowym siłom się jakoś radykalnie przebić, dopóki nie nastąpi dekompozycja po jednej albo po drugiej stronie.
A czy to nie jest trochę tak, że, przepraszam, że to powiem, bo to w moich ustach może zabrzmieć trochę zbyt bezczelnie, czy po prostu Konfederacja się nie zestarzała, bo Konfederacja była jednak taką odpowiedzią, świeżą odpowiedzią dla młodych ludzi na te partie starszych panów. I ja jak słucham młodych ludzi, którzy ciągle przebywają w moim domu, bo to są moje dzieci, to już widzę, że już nie jesteś nawet tematem ataków kolegów, czy obrony, że już przestaliście być, znaczy Konfederacja w tym
przestała
być gorącym tematem politycznym, że już jakby spadła z tej półki uważności, że tak naprawdę już nie ma nic nowego do zaprezentowania, bo wpisała się trochę jakby w te pyskówy tych dwóch obozów.
Znaczy, z jednej strony oczywiście to jest naturalny proces tego, że partia staje się
starzejemy.
Okrzepłą, tak? Jak powiem, zaczynałem swoją karierę poselską, miałem 30 lat, no teraz mam 40. Natomiast Konfederacja jednak utrzymuje stabilne poparcie w tym przedziale, powiedzmy 20-25 do 40. To jest jej baza wyborcza. Nie ma takiej historii, jak to często było opowiadane o Januszu Korwin-Mikke, że jego elektorat zawsze wyrasta z niego po 25 roku życia, tak? Ten elektorat rzeczywiście starzeje się razem z Konfederacją, można powiedzieć. No ale to jest też sukces, no bo proszę zwrócić uwagę, że wszystkie poprzednie próby wyjścia poza schemat PiS, Platforma, Lewica, PSL poniosły właściwie porażkę. Ruch Palikota.
Możemy długo
Kukiz,
Nowoczesna,
Hołownia ostatnio i tak dalej. Więc to, że to się udało zinstytucjonalizować i okrzepnąć tej sile politycznej, to jest niewątpliwy sukces. Natomiast w tym stanie nie można trwać wiecznie. Tak? I ta weryfikacja, nie wiem, czy to będzie weryfikacja po kolejnych wyborach, czy to jeszcze nie, ale ona musi nastąpić w najbliższych latach. Weryfikacja w rządzeniu również, tak? No bo taki stan przejściowy nie może, tak jak mówię, trwać wiecznie, więc ta weryfikacja nastąpi.
Sam pan użył tego hashtagu rządzenie, więc zapytam o ewentualnie, bo tak, jeśli Konfederacja w tej chwili powie, że będzie współrządzić z PiS-em, to jest dla Konfederacji w jakiejś części śmierć, bo wyborcy właśnie ci młodzi wspomniani nie chcą już słyszeć o rządach Prawa i Sprawiedliwości, bo właśnie dlatego głosowali na Konfederację. Chodzą też oczywiście takie słuchy, i pan na pewno o nich słyszał, że Przemysław Wibler ze Sławomirem Mentzenem są w stanie dogadać się nawet z Donaldem Tuskiem, żeby przejąć część rządów i wejść w koalicję z Koalicją Obywatelską. Także informacji o tym, z kim Konfederacja mogłaby rządzić w ten czy inny sposób, możemy sobie tutaj układać dziś, jak nie przymierzając pani minister zdrowia w czasie, kiedy zaczęły się protesty. Czyli możemy teraz przyjąć, że stowarzyszenie pana premiera Mateusza Morawieckiego, PSL i Konfederacja, może jakby kogoś jeszcze wyciągnęli, to byliby w stanie stworzyć własny rząd. Z kim jest w stanie rządzić Konfederacja?
Ja myślę, że właśnie na tym polega też siła Konfederacji, że jest w stanie w jedną i drugą stronę prowadzić rozmowy. To, czy Konfederacja jakby ma sens, czy spełnia dziejową rolę, to się okaże po tym, jak będzie rządziła. To znaczy nie z kim, a jak. Wiemy, że to dzisiaj jest dla sporej części publiki rzecz niewyobrażalna, ale dokładnie tak jest. Ważniejszy jest program niż ludzie. Na koniec dnia. Oczywiście z jednymi ludźmi łatwiej jest coś zrealizować, a z innymi będzie ciężej. W moim przekonaniu ciężko będzie zasadnicze radykalne reformy w państwie polskim przeprowadzić z obydwiema głównymi siłami. Czy to będzie Donald Tusk, czy to będzie Jarosław Kaczyński, czy to będzie Platforma po Donaldzie, czy to będzie PiS po Jarosławie, to będą dwie siły raczej hamujące reformy. Również z tego względu, że te dwie siły dzisiaj opierają się głównie na emerytach. Ich podstawowym zasobem wyborczym są emeryci, a żeby w państwie polskim przebudować je radykalnie, no to trzeba wyjść przeciwko przyzwyczajeniom przede wszystkim tej grupy, chociaż moim zdaniem na przykład NFZ jest w takim stanie i ochrona zdrowia jest w takim stanie, że niedługo już nawet emeryci zaczną się radykalnej reformy domagać, bo to po prostu przestaje działać, tak? Natomiast te rzeczy są potrzebne. Moim zdaniem byłoby błędem, gdyby dzisiaj Konfederacja, takim błędem strategicznym, politycznym, gdyby Konfederacja dzisiaj się określała, że z kimś wyklucza rządzenie. No nie. No, wykluczać to można z Lewicą na przykład, tak?
Myślałam właśnie, że już Włodzimierz Czarzasty siedzi tam na kawce i dyskutuje o tym. No panowie, to teraz zrobimy. Chociaż trzeba przyznać, że...
Natomiast ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Ja słyszę co chwila te plotki, że tam Konfederacja spiskuje z Tuskiem. Wedle mojej najlepszej wiedzy, jakiekolwiek spotkania czy rozmowy odbyły się wyłącznie raz w kampanii wyborczej prezydenckiej przed drugą turą, polegały na namawianiu Mentzena na to, żeby poparł Trzaskowskiego, co się nie dokonało. Więc jakby nie wiem o żadnych innych, może one się odbyły, bo też jakby nie dzwonię co tydzień i nie pytam, słuchajcie, a już rozmawialiście z kimś albo nie rozmawialiście, tak? Ale sądzę, że jakby cokolwiek poważniejszego się toczyło, to bym o tym wiedział.
No dobrze, ale bo to jest też, to jest taki gorący czas. Ja dziś rozmawiałam z redaktorem Miziołek, wspomniałam jednego z youtuberów, który prowadzi dla pieniędzy, któremu zarzucono, że szerzy rosyjską propagandę. Konfederacja jest wprost uznawana przez wielu komentatorów, polityków i Polaków za przepraszam, że to powiem, ale w cudzysłowie rosyjską onucę, to jakie wpływy rosyjskie państwo mają? Czy dlaczego? Znaczy, jakby co pierwsze, pan dzisiaj powiedział?
Ja dzisiaj mówię wyłącznie w swoim imieniu, to też zastrzeżmy, więc ja nie odnotowuję żadnych. Cały mój sentyment do Rosji jest związany raczej z opowieściami syberyjskimi moich przodków i tych, którzy poginęli właśnie na wywiezieni w 1940 roku z Kresów na Syberię, albo pomordowani. Natomiast nie ma takich rzeczy i nawet ja się nie zgadzam z tą agendą, którą prezentuje Grzegorz Braun z podejściem takim. Znaczy, ja uważam, że my musimy jakby w stosunkach z Ukraińcami maksymalną asertywność prezentować. To oczywiste. Natomiast po prostu w naszym żywotnym interesie jest, żeby na wschód od naszych granic było jak najwięcej państw ruskich niedogadanych ze sobą. Po prostu, tak? Także osobna stolica w Mińsku, osobna w Kijowie, osobna w Moskwie. Mój Boże, jakby była jeszcze jedna w Sankt Petersburgu, albo w Kazaniu, albo w Nowosybirsku, to w ogóle już taką Rosję to ja bym najchętniej widział, jakby tych stolic było wiele. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że nawet jeśli chodzi o tą agendę, że Grzegorza Brauna, no to nikt nie wykazał żadnych jednoznacznych związków. To są pewne przekonania, których ja nie podzielam, w stosunku chociażby do Moskwy, tak? Czy przekonania, nadzieje, nie wiem, jak to nazwać. Ja tych przekonań nie podzielam. Natomiast paranoja, która jest w polskiej polityce, ja nawet jak jeszcze będąc w Sejmie, była jakaś taka pyskówka tydzień po tygodniu w Sejmie między PiS-em a Platformą i jedni drugim skandowali ruscy agenci. I teraz problem, to nie znaczy, że w Polsce nie ma ruskich agentów. No
wiadomo, my jesteśmy pewnie mocno szpikowani, bo oni...
I białoruskich zwłaszcza. Białoruskich. Nie doceniamy Białorusi pod tym względem, a ona ma tutaj duże swoje wtyki. Natomiast jak się w takiej psychodzie, w takiej paranoi żyje, że wszyscy, że w najbardziej antyrosyjskim państwie Unii Europejskiej wszyscy wszystkich wyzywają od ruskich agentów, to nagle spora część opinii publicznej może przestać być wyczulona na
prawdziwych ruskich agentów.
Na prawdziwych ruskich agentów. Dokładnie, i moim zdaniem dokładnie ten proces w Polsce zachodzi.
To jest celna obserwacja. Ja już przyrzekam, nie będę pana bardzo dręczyć, ale patrząc na teraz atak, który odbywa się właśnie w tym kontekście na pana prezydenta Karola Nawrockiego, który się próbuje obiema rękoma bronić przed właśnie tym wpływami rosyjskimi.
No to jest atak paranoiczny. To jest paranoja. Znaczy to też pokazuje nam współczesny stan debaty politycznej, która często kręci się wokół takich stwierdzeń czy wyobrażeń paranoicznych, tak? No nie ma żadnych związków, nie ma nikt nikomu niczego nie udowodnił, nie? I nawet nie ma specjalnych podejrzeń. To nie znaczy, że nawet na zapleczu pisowskim nie może się pojawić ktoś, kto będzie miał związki, albo na zapleczu Platformy, albo na zapleczu PSL-u, czy gdziekolwiek. Wszędzie mogą się pojawić, tylko jeśli używamy tego typu paranoicznych stwierdzeń jako broni politycznej, to jest właśnie broń, która niestety jest prowadzi nas w odmęty szaleństwa. Paraliżuje pracę służb nawet do pewnego stopnia, tak? Jakkolwiek by one tam nie pracowały. Mam krytyczną na ten temat ocenę. Nie od dziś zresztą. Więc żyjemy niestety w odmętach politycznego szaleństwa, które jest wzmacniane przez to, że mamy teraz narzędzia, wszyscy mamy narzędzia, do tego, żeby generować masowo fejki, tak jak pani powiedziała, o tym kanale, czy o innych rzeczach. Fejki, fałszywe, nie wiem, dokumenty, fałszywe nagrania możemy sobie wykreować za pomocą sztucznej inteligencji, fałszywe filmy, obrazy, zdjęcia. Dzisiaj ta produkcja zalewa internet. Ja nie wiem w związku z tym, jak będzie wyglądała przyszłoroczna kampania wyborcza, bo ja na koniec kampanii wyborczej tej ubiegłorocznej prezydenckiej mu w ciszy wyborczej, napisałem tak i będę to powtarzał. Zapamiętajcie tę kampanię wyborczą, ponieważ to była ostatnia, w której jeszcze masowo nie było tak, że publika żyła wymyślonymi, fałszywymi obrazkami, filmami, jakimiś rzeczami wymyślonymi, zupełnie bzdurnymi. Następna kampania wyborcza już będzie pod znakiem fejków, będzie zdominowana. I tak uważam, że będzie.
To nie było optymistyczne, ale...
Nie. Żyjemy w okresie polittechnologii. Kilkanaście lat temu jeszcze się mówiło, że to na Kremlu siedzą politechnolodzy i wymyślają, jak zarządzać, prawda, czarować na ten. Dzisiaj politechnologia stała się jakby wszechogarniająca pod każdą szerokością geograficzną. Niestety.
Jesteśmy zalewani tą dezinformacją i ta dezinformacja nas będzie zalewać, tak jak pan powiedział. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
I za wywiad. Życzę wszystkiego dobrego. To Robert Winnicki, publicysta obecnie, były polityk, był gościem Poranka Wnet. Były obecny, to się jeszcze później okaże. Bo...
Nie planuję, nie mam takich
dzisiaj
planów.
Dzisiaj polecam więc... Rzeczpospolitą, Sylwetka Przemysława Wiplera na całą stronę opowieści o tym, jak 4 razy wracał do polityki, a Sławomir Nowak wywróżył mu, że będzie premierem, a Sławomir Nowak prezydentem. Myślę, że to ciekawa lektura. Zobaczymy, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, a teraz 41 minut po godzinie 8. Zapraszam państwa na utwór Sary Wegan.